podzielić moimi przeżyciami z ostatniego tygodnia, to co było też czwartek na społeczności, ale to co Bóg położył mi na sercu. Tematem dzisiejszego rozważania jest niezwykłe możliwości ludzi wierzących. I gdy się w czwartek spotkaliśmy na studium biblijnym, mówiliśmy sobie o to: jestem w Chrystusie dzięki łasce Boga. Kim jestem? No i tam sobie powiedzieliśmy o kilku rzeczach, że jestem usprawiedliwiony, że mam przebaczone grzechy, że jestem wolny od grzechu, mogę korzystać z tej wolności, zostałem wybrany. I kolejny taki przykład, tych oczywiście przykładów było dużo więcej, ale przede wszystkim tym, że jestem dzieckiem Boga, ponieważ Pan Bóg ukochał nas w Jezusie Chrystusie, ponieważ przyszedł tutaj na ziemię, aby oddać swoje życie, abyśmy my mogli należeć do Niego, abyśmy tego doświadczyli, doświadczyli Bożej miłości w naszym życiu. Z czym to się wiąże? Ta Boża miłość wiąże się z przebaczeniem. Z przebaczeniem człowiekowi grzechów. I Bóg chce doświadczyć każdą osobę Jego miłością i przebaczeniem to, co wyrządził. I sobie powiedzieliśmy, że gdy Bóg przebacza, że mam, gdy jesteśmy ludźmi, którzy sobie chodzimy i jesteśmy z grzechami, to kartka wygląda tak. Tu są te grzechy nasze. Słabości, upadki, uzależnienia. Ale gdy Bóg wkracza w nasze życie, gdy Bóg okazuje nam miłość, gdy Bóg w tej miłości okazuje nam przebaczenia, przebacza nam grzechy, ta kartka staje się biała. Nie ma na niej nic zapisanego. Ona jest czyściutka. Dalej pisze, że już nigdy naszych grzechów nie wspomni, gdy On przebacza. I mówiliśmy sobie właśnie to, kim jesteśmy. I tak mi to utkwiło. I zacząłem na ten temat rozmyślać. Kim jestem? Wiem, że jestem dzieckiem Pana Boga, ponieważ Bóg ukochał mnie, dał mi swoją miłość, przebaczył moje grzechy, należę do Niego. I tak cały czas za mną to chodzi. Co z tego wynika, że jestem Jego dzieckiem Bożym? I przyszły mi kolejne trzy wersety, które są zapisane w Ewangelii Mateusza. W 5 rozdziale 13:4 Jezus powiedział do swoich uczni, z którymi chodził, których uczył, przy których głosił o Królestwie Bożym, ale podsumowaniem tego wszystkiego było to, że pewnego dnia, gdy był tłum przy nim, zebrał ich wszystkich w jedno miejsce i był tam z uczniami i właśnie powiedział, przypomniał im i powiedział o najważniejszych rzeczach, aby oni zrozumieli, co jest ważne z tego, co on powiedział przez te 3 lata swojej działalności. I tam w tym wersecie powiedział do swojej uczni 2 bardzo ważne rzeczy. Wy jesteście solą ziemi. I dalej, 14, wy jesteście światłością świata. 2 bardzo ważne cechy właśnie dziecka Bożego. Pierwsza to sól ziemi, 2 to światłość. Dlaczego? Dlatego, że gdy przeglądamy gazety, gdy otwieramy komputer, gdy włączamy telewizor, każdego dnia możemy usłyszeć o różnych sytuacjach, które i informacjach, które dotykają naszego serca, dotykają naszego umysłu, dotykają naszych emocji, dotykają naszych uczuć. większości z nich te informacje są negatywne, nie są pozytywne. Żyjemy w dziwnych czasach. Żyjemy w czasach, gdzie jest pogmatwane myślenie i nieuporządkowane życie. Z jakiego powodu? Dlatego, że ten świat coraz bardziej charakteryzuje to, że są obniżane standardy, pierwsze, norm uczciwości. Pierwsza rzecz. Druga, pilności. Trzecia, sumienności. I czwarta, normy moralne. I każdego dnia możemy zobaczyć właśnie, w jaki sposób, w jakim kierunku idzie ten świat. Jest to życie nieuporządkowane i pogmatwane. Widzimy, że społeczeństwo coraz bardziej choruje, ponieważ świat obniża normy, o których powiedziałem. Zastanawiałem się, dlaczego. I tak zobaczyłem, że wielki wpływ na to mają informacje. Jeśli informacje, no to media. Jeśli media, to co dalej? Gazety, internet, telewizja, ale to wszystko? Nie. Ludzie, którzy tam są pokazywani, ludzie, którzy mają coś do przekazania. Wiemy, że też w tych mediach duży wpływ ma oczywiście ci, którzy są politykami, ci, którzy rządzą, ci, którzy są dla niektórych idolami, sportowcy i jeszcze inni ludzie. I oni też przekazują wszystkie te cechy, wszystkie te normy, z jakich ludzie korzystają. Ostatnio bardzo często można słyszeć o takim słowie celebryta. I tak się przyglądałem. Jest ich bardzo na okładkach różnych gazet, właśnie w internecie, na stronach, na różnych właśnie społecznościowych i tak dalej, w telewizji. I zastanawiałem się i zobaczyłem, kto to jest, jakie taki człowiek ma cechy. Wiadomo, że jest rozpoznawalny, dużo o nim piszą. I poszukałem taką definicję, którą chciałbym wam przeczytać. Celebryta to termin odnoszący się do osoby występującej w środkach masowego przekazu. No to się zgadza, bo można zobaczyć tego dużo. I wzbudzających zainteresowanie bez względu na pełniony zawód. No i tu też możemy zobaczyć, że to się zgadza, bo w większości są tu i piosenkarze, i sportowcy, i dziennikarze, i ludzie różnych zawodów. Ale chciałem zobaczyć, czy to jest to do końca, czy coś jeszcze na ten temat możemy przeczytać. I przeczytałem takie sformułowanie, które chciałbym wam też tu przeczytać. Celebryta to osoba, która jest znana z tego, że jest znana. Ciekawe, nie? Znana, która jest znana. No tak, no bo jak się ją gdzieś tam pokazuje wciąż w telewizji, na okładkach gazet. Ale jakie cechy ma ta osoba? Bo to mnie ciekawiło, czy celebryta to musi być ktoś, kto ma jakieś cechy i normy swojego życia, o których czytaliśmy tu. Czy taka osoba jest pilna, czy ma normy uczciwości, czy ma normy moralne, czy ma normy sumienności. Ale słuchajcie, przeczytam wam dalej. Jest to osoba znana z tego, że jest znana ze względu na możliwości oddziaływania na społeczeństwo. No to byłem tym bardzo zaskoczony, dlatego że zobaczyłem, że nie ma tam wyszczególnionych tych bardzo ważnych elementów i cech, które są potrzebne do życia. może to być osoba sobie znana, z tego, że jest znana, co robi, jak żyje, czym się zajmuje. I bardzo często widzimy, że jest to lansowanie człowieka. Dzisiaj w świecie jest właśnie ważny tylko człowiek i jego możliwości. Nie patrzy się często na normę, ale jest pokazane, jakie on ma możliwości. Czy one są pozytywne dla społeczeństwa, czy negatywne, jest nieważne. Najważniejsze, że coś sobą pokazuje. Dla niektórych ludzi może być oburzeniem, zwiększa się jego oglądalność, a dla niektórych może być osobą pozytywną. Takich ludzi dzisiaj świat lansuje, pokazuje jego osobowość, to, że on może zrobić wszystko i że ma możliwości takie. I z tego powodu, przyglądając się na te sytuacje, które każdego dnia jesteśmy atakowani informacją, możemy zobaczyć, że z tych różnych sytuacji każdego dnia otrzymujemy tą dawkę informacji do naszego życia właśnie negatywną. Z ostatnich dni, uczciwości, sytuacja mięsa, znana w Anglii i w Europie, zamiast mięsa wołowego zostało mieszane mięso końskie, aby zarobić jeszcze więcej na tym pieniędzy. I dzisiaj dochodzi się, kto tak postąpił. Pilności, sumienności czy normy moralne. Widzimy, że sytuacja dotycząca wprowadzania w świecie właśnie związków partnerskich, homoseksualnych, ma być to normą, aby ludziom wszystkim żyło się lepiej i wygodniej, nie patrząc na to, co tracą tak naprawdę, w jaki sposób będą w przyszłości funkcjonować. I widzimy, że społeczeństwo pogłębia się w tym świecie w chorobę. A chorzy potrzebują? Jak jesteśmy chorzy, to gdzie idziemy? No do lekarza. A Kościół naszego Pana Jezusa Chrystusa posiada wyjątkowe kwalifikacje do tego, aby służyć jako lekarz w tych chorych czasach. Coraz bardziej. Powinien on postawić diagnozę i zalecić kurację. Wskazać społeczeństwu, w jaki sposób można je uzdrowić. W jaki sposób możemy spełnić funkcję lekarza? Dlatego Kościół powinien się charakteryzować zarówno jasnością umysłu, jak i czystością życia. Dlatego dzisiejszy temat to jest niezwykłość, niezwykłe możliwości wierzących. Może my nie będziemy mieli oddziaływania przez media, ale mamy możliwość oddziaływania na człowieka, ten, który jest blisko nas. I to jest niesamowite. Ale musi być to zgodne ze słowami Pana Jezusa, o których dzisiaj już wspomniałem. Przeczytajmy sobie je, Ewangelia Mateusza 5:13-16. I tam czytamy, Pan Jezus do swoich uczniów powiedział tak, wy jesteście solą ziemi, Mateusza 5:13-16. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał, byłaby nieprzydatna, w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się tam, skąd obecny w domu świeci, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich, niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Widzimy wypowiedź Pana Jezusa do swoich uczniów. Widzimy, że tu składa największy komplement, jaki można obdarzyć człowieka. Gdy podkreślamy czyjąś solidność i użyteczność, bardzo często ludzie mówią, tacy jak on są solą ziemi. A sól jest, widzimy, czymś bardzo drogocennym. Czy mamy sól w domu? Myślę, że mamy. Trudno się bez niej obyć. Nieraz mamy w różnych pojemnikach i nie tylko jedną solniczkę, ale mamy ich nawet dwie czy trzy. Dlatego, że chcemy, aby ona zawsze była u nas pod ręką, aby była zawsze szybko dostępna. A gdy jej nie ma, no to jest, to wtedy szybko zmierzamy do sklepu i kupujemy ją. I w starożytności sól ceniono bardzo wysoko. Dzisiaj też, ponieważ ona jest potrzebna do posiłków, do tego, aby dała nam smak. W starożytności Grecy nazwali ją boską. Tak ją nazywali. Rzymianie mówili o niej nie bardziej użytecznego jak słońce i sól. Jest coś bardzo wartościowe. Dwie rzeczy. Słońce i sól. Ale w czasach Pana Jezusa kojarzono ją z trzema takimi cechami. Pierwsza, sól to czystość. Gdy tak ją sobie przesypiemy, to możemy zobaczyć, jaka czysta jest sól. Niewątpliwie jest połyskująca jak biel. I nasuwa nam w ten sposób równe skojarzenia. Dla Rzymian sól jest czymś nieczystym, ale podchodzi od najczystszych rzeczy, od słońca i morza. Jest idealnie biała. Sól tę składano Bogom w ofierze. Dlatego Jezus chce i pragnie, aby cechą naszego życia właśnie w naszym życiu była sól. Dlatego mówi, wy jesteście solą ziemi. Musicie być przykładem czystości, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, ponieważ należymy do Niego, ponieważ mamy być inni jak ten świat. To jest pierwsza cecha. Druga, jak wiemy, dzisiaj już mniej, ale kiedyś, kiedy nie było lodówek, kiedyś, kiedy nie było zamrażarek, była środkiem konserwującym, aby mięso, które ludzie kupowali, gdzie zwierzęta zabijali, aby je przechować, wtedy właśnie w tej soli je moczyli, owijali i wtedy takie mięso mogło przeleżeć dłużej i zachować swoją świeżość. Mogli korzystać z tego mięsa nie od razu po zabiciu, ale nawet po kilku miesiącach. Był on środkiem konserwującym, jest on środkiem konserwującym. Dlatego człowiek, uczeń Jezusa Chrystusa, powinien właśnie poprzez sól mieć wpływ na ten świat, na to, co nas otacza, na te normy, które są wokół nas. I ostatnią cechą takiej soli to jest właśnie, nadaje smak. Pan Jezus chce, aby uczniowie Jezusa nadawali smak, bo smak jest bardzo ważną rzeczą. Ponieważ pożywienie bez soli jest mdłe i niesmaczne. Ale Pan Jezus w tym 13 wersecie mówi o przestrodze. Jezus mówi, jeśli sól zwietrzeje, to nadaje się tylko do czego? Jak czytamy? Wyrzucenia i podeptania przez ludzi. I tak zacząłem myśleć sobie o tym. Sól. Czy sól może zwietrzeć? Pan Jezus tutaj naprawdę pokazał i powiedział o niesamowitej rzeczy. Jakoś to mnie nie przekonało, ale zacząłem szukać i też w jednej z książek było napisane, dlaczego sól może też zwietrzeć. Ponieważ Pan Jezus podał przykład z tym, z którymi byli, że w Palestynie budowano piece zazwyczaj na dworze. I tam one były budowane z kamienia, ale sam dół pieca był wylepiany gliną. I pod tą glinę kładli warstwę soli. Po co? Aby utrzymać temperaturę. Gdy coś gotowali, gdy coś piekli, żeby ta temperatura właśnie mogła być przechowywana i dłużej trzymała to ciepło. Ale po jakimś czasie z powodu tej temperatury sól zwietrzała. I co robili? Wzięli tą glinę z tego pieca, tą glinę rozkuwali, wyciągali tą zwietrzałą sól i właśnie rozsypali ją na drodze do pieca. W tym krużganku, gdzie się tam chodziło. I tak sobie pomyślałem, bez względu na to, jak to było, jeden moment jest bardzo istotny, ponieważ jest bardzo często podkreślany w Nowym Testamencie, że bezużyteczność prowadzi do zniszczenia. Dlatego Pan Jezus podał im ten przykład właśnie o soli, która właśnie zwietrzeje. Bezużyteczność prowadzi do zniszczenia. Czy Jezus pozostawił nam jakiś wybór? Czy Jezus pozostawił uczniom jakiś wybór? Nam, którzy swoje życie powierzyliśmy Panu Jezusowi? Nie, nie pozostawił nam żadnego wyboru. Powiedział, że wy jesteście solą ziemi. Czy chcecie to, czy nie? Jeśli jesteś moim dzieckiem, jesteś solą ziemi. To Jezus uczynił nas swoją solą. Ale pytanie jest do nas samych. Czy jesteśmy tą solą czystą, która proces zepsucia świata zatrzyma wokół nas? Czy jesteśmy takimi ludźmi? Czy jesteśmy właśnie tą solą czystą, która spowoduje zatrzymanie zepsucie świata? Czy może jesteśmy solą pozbawioną smaku? Bo jeśli jesteśmy, uczniami pozbawionymi właśnie smaku, pozbawionymi właśnie jakości soli, to nie jesteśmy w stanie pomóc światu. Przejdźmy do kolejnej bardzo ważnej kwestii. Światło świata. Kolejny wspaniały komplement dla nich. Pierwsze sól. Oni wiedzieli, czym jest. Drugie, światło. Bez tych dwóch rzeczy nie mogli się obyć. Dzisiaj my też praktycznie bez do jedzenia i do tego, aby chodzić, aby czytać, aby coś robić. Gdy światła nam zabraknie, gdy wyłączą nam prąd, to mamy problemy, bo przy świecce bardzo trudno coś zrobić, bardzo trudno też się przemieszczać. Ale widzimy tu kolejny komplement Pana Jezusa. Mają być jak sam Jezus. Ponieważ Pan Jezus chciał, aby Jego uczniowie byli do Niego podobni. Co miał na myśli, mówiąc o światłości? Światłość to po pierwsze przede wszystkim coś, na co trzeba patrzeć. Coś, co daje nam światło, którą drogą iść. W Palestynie budowano domy. Co ciekawe, te domy miały okna o średnicy, no może coś tak jak to, pół metra, 50 centymetrów, może nawet troszeczkę krótsze. Gdy pomyślimy sobie o takim domku i pomyślimy sobie o takim małym okienku, to co możemy stwierdzić? No, że tam było bardzo ciemno. Pamiętam, gdy ja przeprowadziłem się na swoje miejsce kilka lat temu i były takie mniejsze okienka, pierwsze, co zrobiłem, to, że wszystkie okna, które mogłem poszerzyć, żeby było jasno, żebym dobrze się tam czuł, żebym nie musiał wydawać pieniędzy na energię elektryczną, poszerzyłem okna, aby one przyniosły dużo światła, abym nie potrzebował korzystać właśnie z energii, za którą trzeba płacić. I właśnie tam w Palestynie były te domki, ale z małymi oknami, 0,5 metra, 50 centymetrów, bardzo malutkie. I lampka przypominała, którą zawsze stawiali w domu, taką jakby sosierkę. I tam był rany olej, był knot i zapalenie takiej lampki nie było łatwe, bo nie mieli zapalniczek, nie mieli zapałek. Musieli się z tym męczyć i oni tak jak my dzisiaj, że gdy zapalimy sobie świeczkę, nie ma prądu czy coś, ją wyłączymy, zdmuchniemy, ale za chwilę chcemy ją włączyć, to bierzemy zapałki czy zapalniczkę, pach i już mamy światełko. W tamtych czasach było inaczej. Jakby się zapaliło, no to wtedy ona się paliła. Ale co wtedy, gdy ludzie wychodzili? Mieli swoje zajęcia, nie zostali w domu. No wtedy była taka sytuacja, że jej nie wyłączali. Ona cały czas się paliła, ale stawiano ją na takiej, na pniu takim okrągłym, na pniu, przepraszam, i miał taką podstawkę, ją przymykano z otworkami, żeby nic się nie stało, nie wydarzyło się jakieś nieszczęście, gdy domownicy opuszczają dom. Gdy wracali, ściągali tą osłonkę i dalej było można korzystać właśnie z tego światła. Dlatego, że w tamtych czasach światło miało być w takim punkcie, aby było widoczne dla korzystania z domostw. Było to bardzo ważną rzeczą. Uczniostwo to coś, co musi się uwidaczniać w życiu dziecka Bożego. Ktoś kiedyś powiedział, że nikt nie może być uczniem Jezusa Chrystusa w konspiracji, bo albo konspiracja unicestwi uczniostwo, albo uczniostwo unicestwi konspirację. Uczniostwo to nie konspiracja. Życie z Jezusem Chrystusem nie może uwidaczniać się tylko wewnątrz Kościoła. Nie może się kończyć u progu drzwi Kościoła, kaplicy, gdy je przekraczamy. Ale winno ujawniać się w codziennych zajęciach. Jakich? W jaki sposób na przykład traktujemy sprzedawcę, gdy idziemy do sklepu, gdy stoi z drugiej strony lady. W jaki sposób na przykład zamawiamy w restauracji posiłek? Jak traktujemy podwładnych w biurze albo tam, gdzie pracujemy? Jak odnosimy się do swoich przełożonych? w jaki sposób na przykład bierzemy udział w grze towarzyskiej, gdzie jest wyścig, aby wygrać, gdzie chcemy pokazać, że jesteśmy dobrzy i często zrobimy to bez względu na drugą osobę. Kolejna rzecz, w jaki sposób prowadzimy samochód i motor. Wiemy, że dzisiaj bardzo dużo stoi tych radarów i tak dalej, ale to też ma wpływ na to, to ma też ogromne oddziaływanie na innego człowieka. Jakim językiem posługujemy się na co dzień w relacjach z ludźmi? I ostatnia rzecz, co codziennie czytamy? Zostawiam to do przemyślenia. To jedna strona światła. Druga strona to światło jako przewodnik. I tutaj przykładem tego mogą być latarnie, boje świetlne, lampy przy drodze, oświetlenia dla kierowców, czyli światła sygnalizacyjne. One są potrzebne, ponieważ jak trudno byłoby nam się poruszać samochodami, gdyby ich nie było. Jak trudno byłoby nam chodzić ulicami, gdyby nie świeciło światło. Ostatnio, jakiś czas temu doświadczyłem, że jechałem z Gniezna, pojechałem do Poznania, musiałem rychło jechać i ciemno. A on mówi, o tu co się stało? Ulicy nie mogłem znaleźć, bo było ciemno. Czy jestem na dobrej ulicy, czy nie? Ponieważ zaczęli oszczędzać. Było za dużo wydatków i miasto chciało właśnie na świetle oszczędzić. Przy wejściach na przykład ujść do rzeki, gdzie żeglują statki, gdy mamy linię brzegową, mamy morze i mamy ląd, oznaczają właśnie sferę bezpieczeństwa dla żeglugi, aby któryś ze statków właśnie nie spowodował wypadek. Światło jest przewodnikiem i oświeca nam drogę, którą zmierzamy. I funkcją światła jest właśnie rozproszenie ciemności. Czy w tej kwestii Jezus pozostawił nam jakiś wybór? Czy chcemy być światłością, czy też nie? Myślę, że nie, bo powiedział do swoich uczniów, czym są. Tylko pytanie jest, jak jasno i wspaniale będziemy świecić ze świecznika. Czy też blado migać? Czy może będziemy jeszcze pod jakimś przykryciem, przepraszam. Ale uczniowie Jezusa Chrystusa mają charakteryzować się czystością życia i jasnością umysłu oraz mają być wolni od zepsucia i zamętu. I teraz warto sobie zadać to pytanie, czy jest to możliwe? Czy mamy na tyle siły? Tak, ponieważ Jezus za nas umarł, ponieważ Jezus dał nam nowe życie, ponieważ Jezus wszczepił w nasze serca takie możliwości. Warto sobie zadać też pytanie, dla kogo ta obietnica została zarezerwowana? Światłość i sól, uczniostwo, dziecko Boże. Jeden przykład. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 8 rozdział, 12 werset. I tam w drugiej części czytamy takie słowa. 12b. Przeczytajmy może cały. Jezus znów skierował do niej słowa. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jak czytamy, obietnica ta zarezerwowana jest do wszystkich tych, którzy chcą iść za Nim, ponieważ Jezus jest światłością, daje nam te możliwości. A jeśli myślimy, co to znaczy iść za Nim, to po pierwsze to, że myślimy o Nim i myślimy tak, jak On żyje, wierzymy w to, co On mówi i stosujemy to w życie i idziemy za Nim. Warto zweryfikować swoje życie. Po pierwsze, czy jestem uczniem Jezusa? Czy chcę skorzystać z niezwykłych możliwości, te, które daje nam Jezus, aby oddziaływać w pozytywny sposób na ludzi, którzy są wokół Ciebie? Dlaczego? Ponieważ jesteś solą ziemi i jesteś światłością świata. To dał Ci Pan Jezus. I druga rzecz. Czy jesteś osobą, która właśnie idzie za Jezusem? Która wierzy w Jego obietnice, wprowadza je w życie, myśli o Nim i idzie Jego drogami. Warto sobie zadać pytanie, czy kiedykolwiek w swoim życiu podjąłeś taką decyzję pójścia za Jezusem? Jeśli nie, to powiem Ci, dzisiaj jest czas, czas łaski, abyś dzisiaj wykorzystał ten moment i poszedł za Jezusem, abyś mógł skorzystać z tego, co On Tobie daje. Niezwykłe możliwości w Twoim życiu, które będą oddziaływały na Twoje życie, a z Twojego życia na innych ludzi. Dlatego zachęcam Was wszystkich, abyśmy powstali, modlili się, oddawali Panu chwałę, a tych, którzy nie zdecydowali, aby dzisiaj